Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Zaczynamy kolejny tydzień kwietnia, tym razem poniedziałek 15 kwietnia i tamtym razem w ubiegłym tygodniu także był to kwiecień i bardzo miło, bo jednak coraz jaśniej na świecie, a że trochę zimniej będzie, trudno, ale potem po 22 kwietnia ma już być cieplusieńko i oby tak było cały czas. Oczywiście, żeby także deszcz padał najlepiej w nocy, prawda? Audycję zrealizuje Mariusz Tałekowski, Sławomir Orlik jest wydawcą programu, już zasiada przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Tak wstrząsającej sprawy dawno nie pamiętam w czasie reakcji. Mężczyzna w bestialski sposób zabił psa, nie był to jego pies. Do tego zdarzenia doszło 30 marca w Granowie, w gminie Krzęcin, w powiecie choszczeńskim. Będzie rozmowa na naszej antenie ze świadkiem tego zdarzenia. Będzie także rozmowa z przedstawicielką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. No i najważniejsze pytanie, czy sprawcę tego bestialskiego czynu spotka odpowiednia kara? To nasz temat numer jeden, około 12.30, numer jeden, czyli najważniejszy dzisiaj, ale równie ważny temat dotyczy kibiców Pogoni Szczecin. Czy kibice spokojnie pociągami dojadą na finał Pucharu Polski 2 maja w Warszawie z Wisłą Kraków? Czy będą dodatkowe pociągi? No i czy można jeszcze kupić na ten finał na Stadionie Narodowym bilety? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym programie. To nasz plan minimum oczywiście, bo tych planów drobnych jest o wiele, wiele więcej. Oto jeden z elementów tego planu o służbach będzie, o których często słuchacze wypowiadają się niezbyt pochlebnie, jeżeli chodzi o właśnie czas reakcji.
Dzień dobry, stały słuchacz Mietek. Tyle się mówi o służbach naszych, że działają źle. Właśnie się na tarasie pijąc kawę widziałem, jak kompletnie pijana kobieta się wywróciła, leżała cały czas. Zadzwoniłem na 112, w ciągu kilku minut podjechała policja i w ciągu kilku następnych karetka. Jednak nasze służby działają super. Dzięki.
Czyli działają normalnie i tak trzymać. A teraz ważna informacja, która mówi o tym, że presja ma sens, a sprawa dotyczy niewłaściwych naszym zdaniem promocji alkoholu i to konkretnego alkoholu, bo wódki. Przypomnijmy, że w lutym w Biedronce, Lidlu i w Kauflandzie można było kupić półlitrową butelkę wódki w cenie poniżej 10 zł. I nasze pytanie brzmiało tak, czy to nie jest rozpijanie społeczeństwa? I okazuje się, że prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie w sprawie cen wódek właśnie w Lidlu, Biedronce i Kauflandzie. Promocja alkoholu, która została przyjęta w tej formie przez sieci handlowe, może stanowić zakazaną prawnie promocję napojów alkoholowych. Dlatego zawiadomiliśmy prokuraturę, przekazała rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Wyjaśniła, że zawiadomienie dotyczy sieci sklepów Biedronka, właśnie Lidl i Kaufland. Oby takie promocje już się nigdy nie pojawiały. Zobaczymy, jaki będzie rozwój tej sprawy, bo zawiadomienie prokuratury i wszczęcie śledztwa to jeszcze długa droga do wydanego wyroku. 12.09, czas reakcji. Teraz odpowiedź na pytanie słuchacza, co prawda nieoficjalna, ale pewna. Otóż słuchacz pisał o tym, że mieszka na Warszawie od 2006 roku i obserwuje sytuację ruchu samochodowego ulicą Duńską, a szczególnie uciążliwy dla słuchacza, nie tylko zresztą dla niego punkt, to skrzyżowanie Duńska-Belgijska w pobliżu stacji paliw myjni samochodowej. No i słuchacz pyta, czy tam będzie rondo i z moich nieoficjalnych informacji wynika, że takich planów na razie nie ma, a sytuacja rzeczywiście w godzinach porannego i popołudniowego szczytu jest tam bardzo, ale to bardzo trudna. Wyjechanie z ulic podporządkowanych w ulicę Duńską jest niezwykle trudne. Do tematu będziemy wracać, ale w każdym razie urzędnicy miejscy już wiedzą, że taki sygnał i pytanie o rondo właśnie w tej lokalizacji już ma miejsce. Teraz zajrzymy do innego maila. Otóż napisał do nas pan Ireneusz i chodzi o kwestię uzależniania młodych ludzi od różnych substancji. Pan Ireneusz zwraca się z prośbą o poruszenie tematu, który dotyka ogromną rzeszę właśnie młodych ludzi w naszym mieście, jak i w całym kraju. Małoletnim dużo łatwiej jest nabyć pewną substancję i jego pochodne niż alkohol, pisze słuchacz. Czasem trwa to 10 minut. Miasto jest zasypane tym środkiem psychoaktywnym. Biorą go już nawet 12-latkowie. Centrum okolic Galaksy, Kaskady, hotelu Dana i nowego apartamentowca to zagłębie dealerów, nie wspominając o dworcu i prawobrzeżnej części naszego miasta. Rzeczywiście jest tak źle z zakazaną substancją psychoaktywną, którą młodzież bierze na potęgę. Sprawdzimy, dziękujemy za ten sygnał i zwrócenie uwagi na problem. A teraz wrócimy na chwilę do kwestii ruchu autobusów po ulicy Roosevelta. Na Roosevelta nawet stoją te autobusy na nowym przystanku i ulicy Mazowieckiej. Naszemu słuchaczowi, panu Włodzimierzowi, się to nie podoba. Napisał do radnych, napisał do prezydenta Szczecina, że ta organizacja ruchu, która prowadzi autobusy chociażby 107 i inne właśnie przez ulicę Mazowiecką, jest niewłaściwa, bo spaliny, bo hałas i tak dalej i tym podobne. Ale w tej sprawie napisał nasz stały słuchacz, który stwierdza, że miasto ma inne plany w okolicy właśnie Roosevelta i Mazowieckiej. Tam jest żłobek, przypomnę. W miejscu żłobka ma się zmienić organizacja ruchu. Tam ma podobno powstać jakiś inny budynek, a żłobek będzie zlikwidowany. To nieco zmieni sytuację, bo teraz dzieciakom utrudnia życie, nie tylko dzieciakom, zapach czy odór spalin. No ale zobaczymy, jak to będzie. Jednak w tej sprawie mamy także inny sygnał. Otóż taki, który mówi, że przecież mieszkamy w mieście. Jeżeli mieszkamy w mieście, no to musimy się liczyć z tym, że są samochody, że są spaliny, że są przystanki. Jeden ze słuchaczy wspomina o tym, że przecież na Kołłątaja jest takie duże centrum przysiadkowe tuż pod budynkami mieszkalnymi. Skoro mieszkamy w mieście, musimy się liczyć z pewnymi utrudnieniami. Ja swoją drogą pytałem uczniów Technikum Informatycznego SCI, które jest właśnie przy ulicy Mazowieckiej zlokalizowane, czy im utrudniają życie te autobusy. Stwierdzili, że raczej nie. Nasz słuchacz Włodzimierz ma zdanie odrębne. Jak przyznał, nie zbierał w tej sprawie podpisów wśród sąsiadów, wśród mieszkańców, ale ma podobno ich poparcie. Przydałyby się jednak te podpisy, a my czekamy na oficjalne stanowisko w tej sprawie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz już zapowiadany temat, finał Pucharu Polski. Pogoń wreszcie ma szansę na wywalczenie tego trofeum. 2 maja mecz z Wisłą Kraków w Warszawie na Stadionie Narodowym. Bardzo wielu chciałoby być, no i właśnie, posłuchajmy.
Dzień dobry, Adam Ciekłania. Czy jeszcze będą jakieś dodatkowe bilety na ten finał Pucharu Polskim w Warszawie, bo no nie idzie się w żaden sposób zalogować na tego 11 kwietnia, kiedy to niby PZPN rozdzielał bilety. Wychodzi, że w ogóle biletów jakby nie było, albo ktoś zarezerwował, albo coś. To bym poprosił jakąś informację. Pozdrawiam gorąco, dziękuję.
Pozdrawiamy również gorąco, a przy naszym telefonie pan Krzysztof Ufland, rzecznik MKS Pogoń Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy są albo czy będą jeszcze bilety na ten wielki finał, na który Pogoń czekała tyle lat?
No, zacząłbym od tego, że to pytanie można przede wszystkim zadawać organizatorowi, czyli Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. Natomiast na wiedzę, którą mam obecnie, wszystkie dostępne dotychczas bilety zostały wyprzedane. Natomiast nie jest to jednoznacznie z tym, że jakaś pula biletów jeszcze być może przez związek nie będzie wprowadzona do sprzedaży.
Gdzie szukać takich informacji? Bo wiadomo, że jeżeli te bilety zostaną wprowadzone, to także znikną w mgnieniu oka. Gdzie to można sprawdzić?
Zgadza się, zainteresowanie jest ogromne. Można powiedzieć, że wielokrotnie przekraczające możliwości stadionu, a myślę, że najlepszą drogą do pozyskania informacji jest strona Łączy Nas Piłka.pl, czyli oficjalna strona Polskiego Związku Piłki Nożnej. Natomiast jeżeli takie informacje będą przekazywane, to my także na kanałach oficjalnych klubu takie informacje będziemy przekazywać dalej.
Cena biletów na ten finał? Pamięta pan może, panie Krzysztofie, jaka jest?
Ja trzeci raz mówię, że to wszystko organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej, a pan trzeci raz zadaje pytania, jakby to Pogoń organizowała ten mecz, ale z tego co pamiętam, bilety są w dwóch kategoriach, 80 i 120 zł.
Bardzo panu dziękuję za te informacje, dzięki temu mamy więcej czasu na inne rozmowy, bo to taka techniczna wiadomość. Proszę powiedzieć, jak tam przygotowania Pogoni do tego meczu?
Powiedziałbym, że jak do każdego innego, choć to oczywiście nieprawda, natomiast na teraz Pogoń Szczecin skupia się na najbliższym meczu z Piastem Gliwice, który odbędzie się w Szczecinie w sobotę o godzinie 15:00 i tutaj też biletów zostało już tak naprawdę bardzo niewiele, natomiast jeżeli ktoś chciałby zobaczyć Pogoń Szczecin w akcji, to w pierwszej kolejności zapraszamy właśnie na ten mecz.
No i jeszcze kwestia, i nie wiem, czy to także kwestia do pana, albo nie także kwestia do pana, czyli kwestia dojazdu do Warszawy, bo napisał do nas pan Krzysiek, czy moglibyście się zająć taką sprawą, że nie można już kupić biletów na pociąg do Warszawy z powodu braku miejsc w dniu 2 maja na godzinę 8 z minutami i na powrót w tym też dniu z Warszawy o 23:30. Nie ma możliwości kupna biletu, jest to dzień, w którym Pogoń Szczecin gra właśnie w finale Pucharu Polski, pisze pan Krzysiek. I wiele osób chciałoby się dostać na ten mecz. Czy PKP nie może zwiększyć składu pociągu? Przecież nie są to dla niej korzyści finansowe. Czy w takich rozmowach o dodatkowych pociągach klub MKS Pogoń Szczecin jest stroną?
Oczywiście, że nie jest stroną i znowu, tak jak pan powiedział, PKP, to ja mogę powiedzieć, że to pytanie należałoby zadać właśnie chociażby mojemu vis-a-vis polskich kolei państwowych. Natomiast w trakcie rozmów między innymi z służbami na takich rozmowach organizacyjnych, które odbyły się w Warszawie, oba kluby, bo nie tylko Pogoń Szczecin, ale i Wisła Kraków, zgłaszały potrzeby zwiększenia możliwości taborów, czy powiedzmy komunikacji zbiorowej, bo to sytuacja dotyczy nie tylko kibiców Pogoni Szczecin, ale także kibiców Wisły Kraków, którzy także będą docierać na ten finał. Natomiast tutaj oczywiście decyzje w żaden sposób nie są po stronie klubów, czy organizatora meczu BZPN-u, ale właśnie po stronie osób, które czy firm, które organizują komunikację zbiorową.
Pan Krzysztof Ufland, rzecznik MKS Pogoń Szczecin. Bardzo dziękuję za...
Dziękuję.
Albo jeszcze chwileczkę proszę zostać z nami, bo słuchacz zadzwonił w sprawie tego meczu chyba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
No więc wydaje mi się, panie redaktorze i panie rzeczniku, że pan bardzo wymijająco odpowiedział na to pytanie, że organizatorem jest
PZPN,
Polski Związek Piłki. PZPN. No i okej, wszystko gra. Ale jako klub Pogoń Szczecin mogła wystąpić o dodatkowe bilety ze względu na duże zainteresowanie Szczecinian i nie tylko województw, i naszego całego województwa zachodniopomorskiego, żeby jakieś bilety dodatkowe po prostu... No można było zakupić się tego.
Tym bardziej, że Pogoń Szczecin należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej.
No tego nie chciałem.
Nie da się ukryć.
To ja od razu
panie
odpowiem.
Proszę bardzo.
Od
dziękujemy bardzo.
Słuchaczowi.
Pozdrawiam.
Tak, bo być może pan po prostu nie śledził tego procesu. Klub na początku dysponował pulą 10 000 biletów. Te bilety w oko mgnieniu się rozeszły.
Tak.
Następnie wystąpił do Polskiego Związku Piłki Nożnej o dodatkową pulę biletów. Taką pulę biletów także otrzymał i te bilety także się rozeszły. Natomiast nie ma takiej możliwości, aby Pogoń Szczecin, czy Wisła Kraków, czy każdy inny klub mógł w ramach, nazwijmy to, własnej puli wyprzedać cały stadion. Takiej możliwości po prostu nie ma. Tu nie ma żadnej kwestii wymijającej odpowiedzi, tylko po prostu przedstawienia faktów. Niestety mierzymy się z taką sytuacją, że zainteresowanie tym meczem, jak już powiedziałem wcześniej, jest wielokrotnie większe niż pojemność stadionu i siłą rzeczy niestety nie wszyscy kibice także Pogoni Szczecin, nad czym bardzo ubolewam, będą mogli kupić bilet na to spotkanie.
A jaka jest pojemność Narodowego? Ile pamiętam, to 58 000 miejsc, prawda?
Zgadza się. Natomiast,
to pokazuje
natomiast,
zainteresowanie tym meczem.
Natomiast jeżeli chodzi o mecz Pogoni z Wisłą Kraków, czyli finał, ta pojemność będzie nieco ograniczona z tego względu, że są tak zwane sektory buforowe pomiędzy sektorami kibiców przyjezdnych, czyli kibiców Pogoni i kibiców Wisły Kraków, a tak zwanymi sektorami neutralnymi, więc docelowo tego dnia ta pojemność będzie o kilka tysięcy zmniejszona.
Szkoda, że na stadionach wśród kibiców nie zawsze, mówiąc delikatnie, panuje miłość i braterskie uczucia i kwitnie tylko rywalizacja sportowa na boisku, ale to już temat na inną rozmowę. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Ufland, rzecznik MKS Pogoń Szczecin. Pozdrawiamy.
Do widzenia.
A przy naszym telefonie pan Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i właśnie, pan Krzysiek napisał do nas w sprawie meczu, a bezpośrednio w sprawie połączeń kolejowych 2 maja. Właśnie Warszawa-Szczecin albo Szczecin-Warszawa, a potem Warszawa-Szczecin. Proszę powiedzieć, czy wystąpiły jakieś stowarzyszenia kibiców Pogoni o dodatkowe składy, czy wydłużenie składów tych, które kursują na tych trasach, bo rzeczywiście zainteresowanie finałem Pucharu Polski 2 maja jest ogromne. No i czy będzie więcej połączeń?
Rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne i w przypadku tutaj klubu Pogoni Szczecin takie wystąpienie ze strony kibiców było. Dlatego będą uruchamiane 2 dodatkowe pociągi, które każdy z nich poprowadzi 12 wagonów, co zapewni możliwość dojazdu łącznie niemal 2000 kibiców do Warszawy.
Ile dodatkowych pociągów będzie?
2 dodatkowe pociągi po 12 wagonów.
A mogłoby być jeszcze więcej, czy to już raczej maksymalna możliwość, jaką państwo macie?
To są możliwości, które my też przedstawiliśmy Stowarzyszeniu Kibiców i takie pociągi będą uruchamiane. Również takie pociągi będą uruchamiane dla kibiców Wisły Kraków, którzy również na ten mecz będą chcieli dojechać. Trzeba również pamiętać, że 2 maja to jest okres długiego weekendu majowego, który w tym roku może być wyjątkowo długi ze względu na wypadające dni wolne w środę i w piątek, co w przeważającej większości osób będzie powodowało branie dodatkowych dni urlopowych w pracy i wydłużenie tego okresu odpoczynku o kolejne dni. Dla nas tak naprawdę jako PKP Intercity okres długiego weekendu majowego rozpoczyna się już w piątek 26 kwietnia, a skończy się dopiero w niedzielę 5 maja. My tutaj jakby oczywiście obserwujemy frekwencję w pociągach i zapełnienie naszych pociągów. Rozumiemy też te potrzeby przewozowe w zakresie chęci dotarcia ze Szczecina do Warszawy. Dzisiaj w systemie sprzedaży, naszym systemie sprzedaży, 3 pociągi rozkładowe, którymi można dotrzeć do Warszawy przed meczem, czyli pociągi Uznam, Chrobry i Mewa, będą te wagony dodatkowe wprowadzone do systemu. Łącznie to będzie w sumie 12 wagonów, co znaczyć będzie tylko tyle, że każdy z tych pociągów, 3, będzie liczył odpowiednio po 12 wagonów. To jest dodatkowa pula niemal 900 miejsc w naszych pociągach ze Szczecina do Warszawy.
A kiedy można będzie w systemie rezerwacji biletów PKP Intercity znaleźć zarówno te dodatkowe wagony, jak i te 2 dodatkowe pociągi, które mają być po 12 wagonów?
Dodatkowe pociągi są uruchamiane na zamówienie Stowarzyszenia Kibiców, więc one nie znajdą się w systemie sprzedaży, ponieważ jakby tutaj dysponentem tych pociągów będzie właśnie Stowarzyszenie Kibiców. To oni decydują o tym, kto tym pociągiem będzie jechał. To są jakby pociągi specjalne, które realizujemy na zamówienie. Natomiast te wagony dodatkowe, które znajdą się w pociągach rozkładowych, tak jak wspomniałem, one będą dostępne w systemie sprzedaży jeszcze dzisiaj, więc warto sprawdzać na naszej stronie, czy te miejsca są już dostępne i bilety można zakupić, tak żeby spokojnie sobie zapewnić dojazd na ten mecz finałowy w Warszawie.
Czyli państwo pracujecie na pełnych mocach produkcyjnych, o ile tak można powiedzieć, przewozowych w ten długi majowy weekend, który przed nami, no i więcej już nie jesteście w stanie dostarczyć, podstawić pociągów niż te 2 dodatkowe i te dodatkowe wagony do tych 3, Uznam, Chrobry i Mewa.
No tak, trzeba też pamiętać, że tak jak wspomniałem, my również uruchamiamy dodatkowe pociągi dla kibiców Wisły Kraków, jak również realizujemy przewozy rozkładowe, które no, mają charakter zdecydowanie większy niż codziennie, ze względu na trwający weekend majowy, gdzie również dokonujemy wzmocnień pociągów rozkładowych, by zapewnić pasażerom dojazd do wybranych miast, miejscowości, w których Polacy chętnie odpoczywają. z naszej strony jako przewoźnika PKP Intercity dokładamy wszelkich starań w ramach naszych możliwości technicznych, by zwiększać tę liczbę miejsc w naszych pociągach. Tak też się staje w przypadku Szczecina, ponieważ te pociągi rozkładowe, te trzy pociągi rozkładowe, które pozwalają dojechać na ten mecz, będą wzmocnione z 8 do 12 wagonów. Tak jak wspomniałem, to jest pula miejsc dla niemal 900 osób, więc to też jest taka odpowiedź na to rosnące zapotrzebowanie ze strony kibiców i mieszkańców Szczecina.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. Pozdrawiamy.
Dziękuję.
A przy naszym telefonie pan Rafał Chlasta, członek Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zainteresowanie meczem Pogoni na Stadionie Narodowym, meczem finału Pucharu Polski jest gigantyczne, ogromne, chyba przeszło najśmielsze oczekiwania, chociaż z drugiej strony, biorąc pod uwagę miłość wielu Szczecinian do futbolu i nie tylko Szczecinian, ale mieszkańców zachodniopomorskiego, to można się było tego spodziewać. Co państwo radzą tym, którzy nie będą mogli pojechać pociągiem, bo tak jak słyszeliśmy, tylko dwa PKP Intercity dodatkowe pociągi podstawia do Warszawy, no i będą dodatkowe wagony w tych pociągach rejsowych, uznał chrobry Mewa. Co jeszcze można zrobić, żeby dojechać na ten mecz, jeżeli ktoś już jest tym szczęśliwcem i ma bilet?
No w tej chwili w zasadzie pozostaje tylko i wyłącznie transport drogowy, kołowy, firmy transportowe, które posiadają busy do wynajęcia, bądź własne samochody osobowe. Na dzień dzisiejszy praktycznie, tak jak powiedział to pan rzecznik, wszystkie bilety na pociągi kierujące się do Warszawy tego dnia zostały wyprzedane. Cieszę, że zostaną dołączone dodatkowe wagony. Natomiast to nie zmieni sytuacji, że tych wszystkich wagonów, łącznie z tymi dwoma pociągami specjalnymi, które zostały zamówione przez stowarzyszenie, no, wystarczą na transport 30% kibiców oficjalnie, tak? Tych, którzy kupili bilety za pośrednictwem klubu i stowarzyszenia. Wiemy przecież, że gro kibiców kupowało również bilety bezpośrednio ze strony PZPN-u, więc tych kibiców będzie zdecydowanie więcej niż 10 tysięcy.
Mamy jeszcze przecież przewozy regionalne i zastanawiam się, czy przewozy regionalne nie mogłyby wygospodarować wagonów i przewieźć kibiców. Czy czyniliście państwo takie próby, czy rozważaliście taką opcję?
My wystąpiliśmy do PKP Intercity zaraz po tym, jak okazało się, że gramy w Warszawie finał Pucharu Polski o minimum 4 pociągi z możliwością dobawienia 5. Niestety, tak jak pan rzecznik tutaj potwierdził, możliwości Intercity są takie, a nie inne. Kilka dni temu rozmawialiśmy ponownie z przedstawicielami kolei. Padła wtedy sugestia, że w związku właśnie z tak dużym zainteresowaniem i ogłoszeniem tych pociągów rejsowych być może PKP wystąpi do wojewody o udostępnienie właśnie tych pociągów regionalnych. W dniu dzisiejszym wysłaliśmy również takiego maila, przypominajkę do dyrekcji, że oczekujemy na informację, czy w tej materii coś się zmieniło, czy nie. My bardzo chętnie byśmy wykorzystali dowolną ilość wagonów, którą moglibyśmy uzyskać od kolei państwa.
Gdyby się udało, to czekamy na sygnał, będziemy w kontakcie. A na zakończenie pana typ wyniku na ten mecz 2 maja Pogoń Szczecin-Wisła Kraków?
Znaczy wynik mnie nie interesuje, interesuje mnie skutek. Wygrajmy ten mecz.
Wygrajmy ten mecz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Pan Rafał Chlasta, członek Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. Gdy tylko będziemy mieli nowe informacje dotyczące czy to puli biletów, czy też nowych połączeń kolejowych, dodatkowych do Warszawy, czy z Warszawy 2 maja, będziemy naszych słuchaczy o tym informowali, ale liczymy także na informacje od słuchaczy, bo tak to działa, że nieraz państwo jesteście szybsi od nas. To jest czas reakcji, 12:29. Teraz a propos kolei, ważne pytanie dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Napisała pani Jadwiga do nas. Wydaje mi się, że sprawa, o której napiszę, należy do tych pilnych, ponieważ dotyczy oznakowania przejazdu kolejowego w Zdunowie. Po jednej i drugiej stronie przejazdu stoi znak stop, sygnalizacja uszkodzona, a wcale nie jest uszkodzona. Sygnalizacja działa, szlabany i światełka na nich są sprawne i również dźwięk o ostrzegawczy też jest. 9 kwietnia jechałam do Wielgowa i z niedalekiej odległości widziałam, jak szlabany się podnoszą. Światła gasną, więc jadę. Mam nawyk mocnego przyhamowania przed każdym strzeżonym przejazdem i tutaj też tak zrobiłam. I kątem oka zobaczyłam ten znak. Rozejrzałam się, czy faktycznie nie jedzie żaden pociąg. Pojechałam. Wracając, utwierdziłam się w przekonaniu, że faktycznie stoją te znaki. Jedne auta zatrzymują się na tym stopie, a inne jadą. Nawet jeśli stoją w kolejce, gdy przejazd jest zamknięty i widzą znak i światła. Kamery oczywiście skierowane są na auta z tej i z drugiej strony. Tutaj oczywiście prawidłowo i tak ma być. Ale czy to nie jest jakaś pułapka na kierowców? Wysłaliśmy, pani Jadwigo, ten sygnał do PKP PLK, czyli Polskich Linii Kolejowych, no i mamy nadzieję na odpowiedź, ale jedno nie ulega naszym zdaniem wątpliwości. Jeżeli jest znak stop, to jest to znak stop. To znaczy, że należy się zatrzymać bez względu na kontekst, czy wiemy, że rogatki działają, sygnalizacja świetlna działa, nie działa. Znak stop jest znakiem stop w tym przypadku i już, ale tak jak powiedziałem, do tematu będziemy wracali. 12.30 to jest czas reakcji. Teraz będzie o parkowaniu. Napisał do nas słuchacz, podpisany bardzo ładnie, Wesoły Ogórek. Ale nie o ogórkach będzie. Z parkowaniem na trawnikach, chodnikach w Parku Żeromskiego w czasie imprez na Wałach Chrobrego Straż Miejska poradziła sobie już jakiś czas temu, pisze pan Wesoły. Wiemy, jak to wyglądało, albo pani może, wiemy, jak to wyglądało kiedyś i przy pomocy lawet, patroli Straży Miejskiej i biało-czerwonej taśmy kierowcy się nauczyli, że przepisy ruchu drogowego obowiązują cały rok bez wyjątku na imprezy. A jak to wygląda w niedzielne popołudnie całkiem niedaleko pod Teatrem Polskim? Tak jak na załączonym zdjęciu. Chciałbym poznać zdanie Straży Miejskiej na taką sytuację, jakie podejmuje działania. A ja mam, Wesoły Ogórku, nadzieję, że pan przesłał także zgłoszenie do Straży Miejskiej, jeżeli są nieprawidłowo zaparkowane pojazdy, no to nie ma na to zgody i my także jako mieszkańcy powinniśmy reagować, bo strażników miejskich nie postawimy zawsze i wszędzie. Po to właśnie są mieszkańcy, żeby reagowali. Dziękujemy bardzo za ten sygnał, a teraz będzie o protestach rolniczych. Jeszcze garść komentarzy dotyczących skuteczności, bądź nie, bo różne są opinie, blokowania dróg jako drogi do zrealizowania rolniczych postulatów. Są na ten temat komentarze e-mailowe i telefoniczne. Zacznę od mailowego. Słucham tych wszystkich wypowiedzi krytykujących strajk rolników, a dokładnie formę zablokowania S3 na wysokości Myślibórz Gorzów. Pytam, jak dziś mogą oni, rolnicy, ich rodziny inaczej manifestować to, że wykańcza się nasze rodzime gospodarstwa? Nasze produkty to nasza wiedza, pewność wynikająca z naszego systemu kontroli, etc. To również nasza niezależność, w pewnym stopniu samowystarczalność. Jak krytykujesz, to wskaż inną, skuteczniejszą drogę. Warszawy nie zablokują, bo jak wiemy, obecna władza to uniemożliwia. Krytykujesz, burzysz się, bo przyzwyczaiłeś się do wygody, w tym przypadku szybszego pokonania trasy Szczecin. Gorzów. Czy naprawdę nie stać nas już na solidarne zachowanie i z pełnym zrozumieniem przejechanie trochę dłuższej trasy? A teraz kilka telefonów.
Dzień dobry, Irek z tej strony. Ja przez te procesy nie mogę na czas dojechać do inwestora. Ciągle są jakieś problemy. Niech oni w końcu zaczną płacić tyle samo, co normalny przedsiębiorca. Normalne ZUS-y niech płaci, normalne podatki. Dziękuję.
Dzień dobry, odnośnie tych komentarzy, jestem lekarzem, to pan przesadziłeś, że nie dojechał z Gorzowa. Jeżdżę tamtą drogą i tam kawałek jest tego objazdu tak naprawdę i wszyscy dojeżdżają. Kolega codziennie jeździ praktycznie tamtędy, wszyscy dojeżdżają, a lekarz biedny nie mógł dojechać. Mu się nie chciało po prostu przyjechać i nie miał na co zwalić. Także to też trzeba tak patrzeć. Pozdrawiam serdecznie.
Witam, Janek ze Szczecina. Wiadomo, że są utrudnienia na drogach i to dosyć spore. Natomiast powiedzcie mi, moi drodzy, co rolnicy mają zrobić w momencie, kiedy nie wpuszczają ich do miasta? Bo taka była decyzja prezydenta miasta Wrocławia, taka była decyzja prezydenta miasta Warszawy. Poza tym jeszcze te prowokacje milicyjne, gdzie połowano rolników. Co oni mają zrobić? Jeszcze sobie jedno do serca weźcie, że to jest nasza wspólna sprawa, ten zielony, zakichany ład. Dziękuję.
Dzień dobry, Kasia ze Szczecina. No i dzisiejsze wypowiedzi w czasie reakcji to jest właśnie to, z czym dzwoniłam jakiś miesiąc temu, że zaczną się kłopoty chociażby medyczne i zacznie to dotykać coraz więcej osób. Tak jak tutaj pan dzwonił, że starsza kobieta ma nefrostomię, nie mogą tego załatwić, bo lekarz z Gorzowa nie dojechał. A nie dojechał, bo rolnikom odbiło i stoją, blokują drogę i myślą, że to coś da. No więc panowie, jak widzicie, to nic nie dało, nic nie da. tylko zniechęciliście do siebie pół społeczeństwa, jak nie więcej, i robicie kłopoty zwykłym ludziom i nie osiągniecie prawdopodobnie żadnego ze swoich postulatów, za wyjątkiem tego importu z Ukrainy, no to już wiadomo, że go nie będzie. Także super, super panowie załatwiliście, zniechęciliście do siebie tylko tak wiele osób. Pozdrawiam!
Jednak coś załatwili, mówi Mariusz Tałykowski z Zaszyby i ma rację. A jeszcze pani Anna. Jako matka czwórki dzieci, która całe dzieciństwo spędziła na wsi u dziadków, pasąc krowy, szykując paszę dla świń, pomagając strzyc barany, zbierając płody rolne, ziemniaki i inne warzywa, dbając o sad, ogród i uczestnicząc w niejednych żniwach, mogę tylko potwierdzić, że naród polski potrafi i Polska powinna między innymi rolnictwem stać. Jest to nasz obowiązek, nas, Polaków. Dlatego doceniam i podziwiam trud, te umiejętności i zdolności obecnych rolników i hodowców. Wspieram ich, ich rodziny całą siłą i mocą. My także ich wspieramy. Jednak trzeba sobie zadać pytanie, czy 10-hektarowe, bo takich jest grono, do 15 hektarów, takich jest ponad 80% gospodarstw rolnych w Polsce, są w stanie być takie gospodarstwa konkurencyjnymi na europejskim rynku. No niestety nie są. I tutaj czy będzie Zielony Ład, czy nie będzie, a wiemy, że raczej nie będzie, bo przecież już wiele zapisów zostało zawieszonych czy wycofanych. Będzie import z Ukrainy, czy nie będzie, wiemy, że już praktycznie nie ma. No to i tak to rolnictwo nasze w tym kształcie nie przetrwa. No niestety, to jest niepopularna prawda, ale tak jest. Chyba że my jako konsumenci będziemy chcieli płacić gigantycznie wysokie ceny. Po prostu nasze rolnictwo nie jest konkurencyjne na unijnym rynku. I pan Wiesław, dzień dobry.
Tak, dzień dobry. Ja mam taką uwagę. Popieram oczywiście strajk rolników jak najbardziej, ale dlaczego ci panowie nie przyjadą pod urząd wojewódzki, pod urząd marszałkowski? To są panowie, którzy mają coś do powiedzenia w naszym rządzie i mogą inwestować. My ludzie zwykli, no nie mamy na to przebicia. Naprawdę. Jestem za i dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. To jest czas reakcji. 12.36. Teraz sprawa zapowiadana przeze mnie na początku audycji jako bardzo bulwersująca, gdy obejrzałem filmik ze zdarzenia, o którym będę mówił, długo nie mogłem dojść do siebie. To będzie fragment tego filmiku i wypowiedzi narratora z jednego z facebookowych profili, ale to nie jest fikcja. To jest rzeczywistość porażająca. Wybrałem mniej drastyczny fragment. Proszę posłuchać.
Ta bestia, jak się okazuje, już od dłuższego czasu mordowała zwierzęta, przede wszystkim króliki. I właśnie w czasie takiego sadystycznego mordu królików złapał Tofika. Bestia przewiesiła Tofika na lince, rozciągnęła go i zaczęła sztyletować.
Tyle wystarczy, chociaż ten filmik na Facebooku jest o wiele, dłuższy, jest porażający. Będziemy rozmawiać o zdarzeniu, które miało miejsce 30 marca, czyli w Wielką Sobotę. Przy naszym telefonie goście pan Krzysztof, mieszkaniec Gronowa w gminie Krzęcin w powiecie choszczańskim. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I pani Agnieszka, która często tam bywa. Witamy.
Dzień dobry.
Zacznijmy od pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, pan ma sąsiada, który jest wam mieszkańcom bardzo dobrze znany i niestety nie z dobrych rzeczy i z dobrej strony jest znany. Proszę powiedzieć, co konkretnie się zdarzyło 30 marca w Wielką Sobotę? Właśnie to, co pan zobaczył przez okno.
Wstając rano, to było przed godziną bodajże 8, parę po 7, no otwierając okno, usłyszałem straszny jęk pieska. No otworzyłem okno, patrzę, a ten człowiek, no, ganiał tego pieska, w sumie dwa pieski po tej swojej posesji. No jeden zdążył uciec, a drugiemu niestety się nie udało.
A z czym on ganiał? Co on miał w rękach?
On to był kij i na końcu był przywiązany bodajże nóż, z tego co tak można było zaobserwować.
I potem na filmie widzimy, że kiedy łapie tego psa, czy go dźga tym kijem, potem go bierze za taką plandekę, tak, którą ma tam rozwieszoną przy domu.
Tak, to było za plandeką, tak, żeby po prostu on się maskuje, żeby nie było widać, jak doprowadza do mordów tych królików, żeby tam, no, po prostu nikt tego nie nagrał. Ja od siebie z okna, mieszkając na pierwszym piętrze, no akurat udało mi się uchwycić ten moment. Jeżeli, no jakbym może tego nie uchwycił, to nikt by mi w to nie uwierzył.
Bo tak, ten pan hoduje króliki i państwo wiecie jako mieszkańcy od dawna, że on je w sposób okrutny zabija. I na jego posesję wtargnęły dwa psy, które no nie powinny być bez smyczy, nie powinny chodzić samopas. I po prostu on jednego z tych psów złapał i zadźgał.
Zadźgał. Tak jak policja tam przeprowadzała śledcza całą tą interwencję, no to jedna z pani policjantek nawet powiedziała, no po prostu był poprzebijany tym nożem, wciśnięty w taką norę tam pod tą klatką od królików. No była i straż pożarna, żeby usunąć tą klatkę, i policja, i technicy, no po prostu... Duża tragedia. To takie bestialstwo.
A kto wezwał policję? Wiadomo kto?
Ja
bardzo wezwałem. Dobrze. Panie Krzysztofie...
No, nic innego nie mogłem zrobić. Tylko to. No, iść tam nie mogłem pomóc, bo no mogłem ja tak skończyć. Tak? Ten człowiek jest nieobliczalny. Potrafisz strzelić człowiekowi prosto w twarz z broni hukowej. To...
Były takie przypadki?
Były takie przypadki.
Proszę powiedzieć, czy policja z zaangażowaniem i tak na poważnie zajęła się tą sprawą, bo bywa czasem tak u nas w kraju, że takie przypadki znęcania się nad zwierzętami są bagatelizowane. Coraz rzadziej, ale jednak to się jeszcze zdarza.
Nie, tutaj mogę powiedzieć, że interwencja policji była słuszna i bardzo, bardzo taka, no naprawdę profesjonalna, i bo byli technicy i mówię, był weterynarz, była wezwana straż pożarna. Wyprowadzili tego człowieka zakutego w kajdankach, no ale niestety godzina 23 już był z powrotem na wolności.
Wrócił, ale wiecie państwo, czy ma postawione zarzuty? Będzie sprawa
tak,
w sądzie?
Prawdopodobnie koleżanka, której zamordował tego pieska, no jest postawiony mu zarzut.
I jest z nami, przypomnę, pani Agnieszka, która często bywa w Gronowie.
Tak.
Proszę powiedzieć, pani Agnieszko, co pani wie o tej sprawie i co pani słyszała o tym panu, o którym mówimy, o tym zwyrodnialcu, bo to go inaczej określić nie można.
To znaczy pan Krzysztof nie dopowiedział, że już wcześniej była sprawa, gdzie sąsiad musiał tak jakby przenieść, zlikwidować psa. Zapadł wyrok na korzyść tego właśnie mordercy. Właściciel psa dostał grzywnę 2000 za to, że pies zakłóca spokój. No i oczywiście musieli tak jakby pozbyć się psa. Nie wiem, jak ta sprawa się zakończyła. Dla mnie to jest oburzające, że człowiek, który morduje zwierzę bezbronne, wychodzi i nawet nie jest aresztowany. To jest takie dziwne.
Jest. Dużo takich sytuacji właśnie było, tak jak pani Agnieszka wspomniała.
Wiem, że zaczepia na przykład pan Krzysztof też, rodzice jego po sądach są ciągani za papugi.
Za wszystko. Ty z tym człowiekiem jest o wszystko. Ono wszystko po prostu ma jakiś problem do wszystkich ludzi. No, zgłaszanie starszą panią, starszą, która chodzi o balkoniku i oskarża ją, że ona 100 metrów strzela do niego z procy, z kamieni. Policja przyjeżdża otwierać drzwi, a tu pani o balkoniku. No to jest... Ale
pan to była za sprawa z papugami, powiedzcie państwo. Co się stało?
To pan Krzysztof.
To wszystko jest, bo za głośno śpiewają, za głośno ćwierkają, kogut. Policja przyjeżdża i nawet takie sprawy są zgłaszane, bo kogut za szybko pieje.
Za wcześnie. Pszczoły rano, latają. Tak?
Za wcześnie.
Tak. Mhm. Tak, pszczoły latają nad niebem tego pana, to znaczy nad domem tego pana. Temu panu wszystko. Pan Krzysztof ma powybijane w aucie szyby z procy.
Tak. I umarzane to jest po prostu przez sąd.
Mhm. Panie Krzysztofie, a z tymi papugami jeszcze, bo pana rodzice mieli w wolierze, rozumiem, na dworze
papugi, co się stało
z nimi?
Nie, stało się. No, było nieraz zgłaszane, że nie tak chowane, że nie powinny być w tym miejscu i takie różne rzeczy. No, policja przyjeżdża, no,
To jest takie nękanie przez tego człowieka. No, o wszystko do wszystkich jakiś duży, duży problem ma chyba ten człowiek w życiu i nie może sobie z tym poradzić.
Nowy sąsiad, czy to jest wieloletni mieszkaniec
Górnowa? No, ten człowiek mieszka od 2016 roku, bodajże się sprowadził. Dostał meldunek w kempingu i dopiero zaczął sobie budować taki domek rekreacyjny. No i ze wszystkimi dookoła po prostu wszystkim utrudnia życie.
Mhm. Czy wcześniej były wobec niego jakieś sprawy sądowe wszczynane chociażby z urzędu przez, nie wiem, policję? Bo wiemy, że teraz będzie miał sprawę za znęcanie się nad zwierzętami. To okrutne, więc grozi mu nawet 5 lat więzienia.
Nie, ten pan ma teraz... zarzut ma postawienia zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem zwierzaka.
Mm-hmm, to jest 5 lat.
Tak, to na pewno jest 5 lat, ale ja proponowałam, pisałam nawet do fundacji psa Karmela, która zajmuje się tą sprawą. Oni będą w sądzie reprezentować panią Paulinę, żeby przenieśli z naszego choszczyńskiego sądu do Szczecina. Bo tutaj u nas sądy, no tak jak wcześniej mówiłam, sprawa, gdzie pies, nikomu na osiedlu nie przeszkadzają psy. Temu panu przeszkadzał, doprowadził do tego, że psa trzeba było, nie wiem, czy przenieść, czy zlikwidować, nie mam pojęcia. I jeszcze właściciel psa musi karę płacić, 2000, no to coś nie tak.
Pani Agnieszko, bardzo pani dziękuję za rozmowę i za to, że się pani w tę sprawę zaangażowała. Pozdrawiam.
Ja również dziękuję, pozdrawiam.
Zaangażowała. Przy naszym telefonie jeszcze pozostaje pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, czy od początku, kiedy pan ten, o którym rozmawiamy, nie będziemy jego personaliów wymieniać, bo oczywiście spróbujemy z nim także porozmawiać, były problemy już od 2016 roku, kiedy się sprowadził?
Wie pan... Co nie było problemów. Na początku się wprowadził miły sąsiad, no tam wiadomo, no, mieszkamy na wsi, tam Matula też hodowała kurki na jajka, to oj sąsiadko, jajeczka, tu pszczółki, miodek, no natura, tak? Wszystko pięknie. Dopóki nie dostał zezwolenia na podciągnięcie prądu do swojej posesji przez nasze posesje. I od tamtej pory się zaczęło. Zaczęło właśnie tak, jak pani Jerzyszka wspomniała. Na początku już do sąsiada, bo pies za głośno szczeka, bo coś tam. I następny sąsiad, który też miał pieski, co pani Jerzyszka nie wspomniała, też musiał je usunąć. Sądownie musiał je usunąć. Przeniósł je tam do babci, na swoje takie małe gospodarstwo. No, Matula też miała psa. No, niestety zachorował po jakimś czasie i też były sprawy w sądzie, też go chciał usunąć. Po prostu ten człowiek chodzi po nocach, świeci latarkami po oknach i te psy mu przeszkadzają. Dlatego trzeba je usuwać, takie jest moje zdanie. Dlatego on chciał je pousuwać z całego osiedla, bo pies w nocy szczeka, tak? Jeżeli chodzi ktoś pod posesjami, no to pies będzie szczekał.
Oczywiście, tak jak już mówiłem, psy, samopas nie powinny biegać, ale oczywiście reakcja tego pana w stosunku do tych psów, nawet jeżeli weszły na teren tego kojca, gdzie są króliki, no była niewspółmierna i nie do przyjęcia w naszych standardach cywilizacyjnych i dobrze, że będzie ukarane. Proszę powiedzieć, czy państwo wcześniej próbowali zgłaszać policji, zgłaszaliście to właśnie okrutne traktowanie, zabijanie tych królików w sposób niehumanitarny?
Tak, były na przykład i inne interwencje, czy nawet właśnie tak jak pani Agnieszka wspomniała, wybił szybę u mnie w samochodzie służbowym. To było na mojej działce przy jego posesji. Latały króliki, można powiedzieć, bezpańsko, po mojej działce. No dla mnie nie robiło to żadnego jakiegoś tam dużego problemu. Trawa rośnie, niech jedzą, niech żyją. To było łapanie takie tych królików pod bieraki, kołkami rzucanie w nie. I było zgłaszane na przykład, że te króliki są tam maltretowane, tak? Proszę założyć mu sprawę. Proszę założyć sprawę. No, nie było takiej reakcji.
Policja wiedziała, że na przykład jest coś takiego, ale nie reagowała na to, żeby tam samemu od siebie tylko... No musieliśmy, tak jak tutaj mówię, w tej sprawie tego pieska, no jeżeli nie zgłosiłbym tego, przytąłbym na to wszystko oko, choć nie mogłem, no to nikt by o niczym też nie wiedział.
Tak? Zwrócimy się także do policji, do Komendy Powiatowej w Choszcznie w tej sprawie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę i za wrażliwość społeczną. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam również.
Wszystkiego dobrego. Dzisiaj próbowaliśmy rozmawiać z właścicielką psa Tofika. Zresztą tak miał ten piesek na imię, który został bestialsko zabity. Właścicielka dzisiaj nie mogła rozmawiać. Najpierw w ogóle przez parę dni nie mogła się otrząsnąć. W ogóle była w dużym szoku. Teraz już jest nieco lepiej, ale straszny ból pozostał. Przy naszym telefonie pani Karolina Winter-Zielińska, prezes Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak pani skomentuje tę sprawę, bo jest ona wstrząsająca. Mieszkańcy, ci, którzy są zbulwersowani tym zachowaniem jednego z ich współmieszkańców, uważają, że ten pan powinien spędzić czas do sprawy, którą będzie miał w sądzie, z urzędu w areszcie.
Jeżeli chodzi o takie sprawy proceduralne, to tutaj zostawiamy decyzję organom ścigania, prokuratorowi, który nadzoruje postępowanie. Z całą pewnością prokurator rozważył wszelkie opcje, no i mieszcząc się tutaj w granicach prawa, no podjął taką, a nie inną decyzję, bo tutaj przepisy jasno wskazują, kiedy możemy kogoś nawet tymczasowo pozbawić wolności, więc no tutaj ufam, że ta sytuacja została rzetelnie przeanalizowana. Cała sprawa jest oczywiście niezwykle bulwersująca, jest straszna, jest wstrząsająca. Natomiast na całe szczęście w tej sprawie są niezbite dowody, bo bardzo często w tego typu sprawach po prostu brakuje dowodów i to jest takie słowo przeciwko słowu. Często właśnie no, organy ścigania choć nawet wierzą osobom zawiadamiającym, że pewne nieprawidłowości, znęcanie się nad zwierzętami ma miejsce, to po prostu czasami najzwyczajniej w świecie brakuje dowodów. Tutaj ogromna szkoda psa Tofika, natomiast faktycznie no ja mając tutaj swoje wieloletnie doświadczenia w tego typu sprawach, ogromnie cieszę się, że tutaj są tak niezbite dowody, bo to daje nam praktycznie no, realną szansę, no, bliską pewności, że sprawca tego czynu zostanie ukarany i to zostanie ukarany naprawdę bardzo surowo.
No i to pytanie, pani Karolino, czy bezwzględne pozbawienie wolności będzie tutaj na przykład przez sąd zasądzone? Czy takie wyroki już za znęcanie się nad zwierzętami bezwzględnego pozbawienia wolności są? Bo kilka lat temu jeszcze było z tym bardzo trudno w Polsce.
To prawda. Ja tutaj, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, to no moje doświadczenie sięga do takich no, 10 lat wstecz. Faktycznie widzę ogromną różnicę, jak właśnie zaczynałam zajmować się tego typu sprawami, a jak to wygląda teraz. Jeżeli chodzi o karę bezwzględnego pozbawienia wolności, no to jest w tego typu sprawach kara najsurowsza, bo oprócz tego sprawca może zostać ukarany grzywną, pracami społecznymi. Natomiast no i najczęściej właśnie, no powiem szczerze, że zapada właśnie kara grzywny albo kara pozbawienia wolności, ale w zawieszeniu. Są jednak znane przypadki i w naszym regionie i w Polsce, gdzie zapadały już wyroki z bezwzględną karą pozbawienia wolności. I tutaj tak po zapoznaniu się z tą sprawą faktycznie ja też tak prognozuję, że w tym przypadku może zapaść również surowy wyrok i może to być bezwzględna kara pozbawienia wolności. Taką mam nadzieję.
Była taka głośna sprawa w Szczecinie, pani ją pewnie pamięta lepiej ode mnie, gdzie dochodziło do znęcania się, okrucieństwa wobec dwóch kotów, chyba w domu takim tymczasowym, prawda? Pamięta pani? Tam się skończyło właśnie takim wyrokiem bezpośrednim i nie w zawieszeniu skazującym?
To nie była jedyna sprawa tutaj w Szczecinie, gdzie lub w takich, w tym naszym rejonie, gdzie zapadł taki wyrok. No i właśnie tak jak obserwuję, faktycznie zarówno organy ścigania naprawdę poważnie w większości przypadków, tak, podchodzą do tego typu spraw, co jest bardzo pozytywne. Nasza szczecińska policja bardzo się angażuje, także tutaj też mamy bardzo fajne, takie pozytywne doświadczenia w cudzysłowie z naszego podwórka, gdzie faktycznie policjanci naprawdę się fantastycznie angażują, bardzo nam pomagają w interwencjach. No jesteśmy tutaj naprawdę bardzo zadowoleni z tej współpracy. Również nawet w ubiegłym tygodniu interwencja na przykład w Pyrzycach czy w Sargardzie. Też fantastyczne patrole, także tutaj już, jeżeli chodzi o samą policję, jest naprawdę jest bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, czyli o sądy, tutaj też widzimy już taką tendencję, że jednak te wyroki no, są już coraz bardziej surowe.
A na zakończenie, bo musimy kończyć, pani Karolino, tak? Ostatnio krótka odpowiedź. Czy poza tymi zwyrodnialcami, jednostkami, jesteśmy coraz bardziej wrażliwi na los zwierząt? Jest coraz lepiej?
Oczywiście, że tak. To już na przestrzeni lat obserwujemy, że jest naprawdę coraz lepiej i nawet obecnie sytuacje, które gdzieś tam jeszcze 15-20 lat temu przymknęłoby się na nie oko i ciężko byłoby tutaj dochodzić praw właśnie przed sądem.
To czy, teraz możemy dochodzić
to teraz naprawdę
bardzo
to są po prostu standardowe sprawy.
Pani Karolina Winter-Zielińska, prezes Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie.
A do tej sprawy będziemy wracać i nie odpuścimy jej, tak jak i innych spraw, które nam państwo przesyłacie. Bardzo dziękujemy za dziś. Mariusz Tałykowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.